Szanowni Państwo, w Radiu Maria kontynuujemy nasze rozmowy niedokończone. Współczesne akty wrogości wobec Polski to temat, a naszym gościem jest pan profesor Witold Modzelewski, ekonomista, prawnik. Witamy bardzo serdecznie, panie profesorze, na naszej antenie.
Witam ojca, witam państwa najserdeczniej.
Panie profesorze, współczesne akty wrogości wobec Polski. Tak patrzymy na to, co dzieje się wokół nas. Jesteśmy w strukturach Unii Europejskiej. No przynajmniej od 10 lat, niektórzy mówią, taka trochę polityka na zamówienie, takiego, można powiedzieć, no właśnie, takiego, a nie innego traktowania Polski. Ostatnio to, co dzieje się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego, który też ocenia i rozpatruje to, co się dzieje, czy zarzuty względem Konstytucji, tej ustawy zasadniczej. Są tacy, którzy mówią, że to jest po prostu wojna, która toczy się między strukturami unijnymi a suwerennym, niepodległym rządem Polski, naszym systemem prawnym i konstytucyjnym. I pan profesor też mówił o tej potrzebie tego, żebyśmy my wiedzieli też jako obywatele, jak to interpretować, prawda? Żeby to, czy to jest rzetelne, właściwe podejście, to są też pewnie rzeczy trudne do interpretacji, tak można powiedzieć, dla zwykłego zjadacza chleba, ale jednak musimy to uczynić. Nie możemy działać tylko na emocjach, obrażać się, tutaj no, chociażby zachowywać się trochę jak opozycja i w parlamencie, i w Polsce, tylko rzeczowo podchodzić do takich spraw, które no w jakiś sposób mogą wpływać na nas, na Polskę, bo nieraz się mówi pieniądze za praworządność, więc na pewno w jakiś sposób to nas dotyczy, a nie tylko konkretnie rządzących, ale jeżeli budżetu, to budżet jest nas wszystkich, Polaków.
To prawda. Mamy do czynienia ze sporem, który jest przedstawiany jako spór prawny i postarajmy się właśnie w tej płaszczyźnie zanalizować to zagadnienie, bo przecież mówimy o wypowiedziach, o słowach, o cenach, które dotyczą naszego kraju, nas jako zbiorowości, naszych organów konstytucyjnych naszego państwa, które podejmują określone działania w dobrej wierze i zgodnie z prawem polskim, a oceniane one są zarówno w sensie takim werbalnym, jak i przy pomocy określonych aktów jurysdykcyjnych, jako akty sprzeczne z prawem wspólnotowym. I spór, on oczywiście ma wiele płaszczyzn, nie tylko tę płaszczyznę prawną, bo przecież jest w tym również to, co nazywamy polityką i o tym płaszczyźnie politycznej na pewno do niej wrócimy. Natomiast ja chciałbym zacząć od tego sporu, który jako spór prawny może być rozstrzygnięty. Bo są oczywiście takie tego rodzaju spory i konflikty na tle treści prawa i działania zgodnego lub niezgodnego z prawem, no, które się toczą bardzo długo i w zasadzie pozostają nierozstrzygnięte. Pytanie, czy mamy do czynienia z tego rodzaju sytuacją, czy też z zagadnieniem, albo inaczej powiedzieć, antynomią, którą możemy według własnego najlepszego rozeznania w jakimś sensie rozstrzygnąć i uznać te racje prawne, które w tym momencie albo w tym zakresie powinny być dostrzeżone. Bo rozumowanie organów Unii Europejskiej, polityków Unii Europejskiej jest mniej więcej, można tak lapidarnie przedstawić, w sposób następujący. Określone działania prawne państwa polskiego są oceniane jako niezgodne z prawem wspólnotowym. Czyli w rozumieniu tych, którzy prezentują ten pogląd, nasz Polska działa niezgodnie z prawem, w związku z powyższym kierując się własnym pojęciem, pojęciem prawa, czyli własnym rozumieniem ze strony organów Unii Europejskiej, zarzuca się nam, że nasze działania są z tym prawem niezgodne. I my w dużej części przyjęliśmy ten język, zresztą my go przyjmujemy do wiadomości, tylko pytanie, czy się właśnie możemy albo powinniśmy, czy mamy przesłankę do tego, aby się z tym nie zgodzić. Problem, jeżeli można go w pewnym uproszczeniu przedstawić, jest następujący. Te działania, te, które znamy w postaci chociażby wyroków, postanowień związanych ze sporem wokół kopalni Turów, czy też ze sporem związanym z Sądem Najwyższym, izbami Sądu Najwyższego, te sprawy, już ta druga jest w sensie postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości zakończona, natomiast ta pierwsza jeszcze się toczy. I rozumowanie tych, którzy prezentują, opowiadają się za poglądem, który w tej sprawie został przedstawiony przez Trybunał Sprawiedliwości, jest następujący. Polska działa niezgodnie z prawem wspólnotowym, w związku z powyższym zostaliśmy w jakimś sensie napiętnowani, no bo niedziałanie w państwie prawnym, a jesteśmy demokratycznym państwem prawnym, jest to zawsze argument istotny. Natomiast czy my, oceniając to z perspektywy prawa polskiego, ja przypomnę, że prawo wspólnotowe jest częścią prawa polskiego. Czyli my, wstępując do Unii Europejskiej, przyjęliśmy porządek prawny, który tworzy Unia Europejska, tego prawa wtórnego na podstawie traktatów, czyli dyrektyw, zwłaszcza przede wszystkim dyrektyw, rozporządzeń wykonawczych. Ale nasze prawo składa się przede wszystkim z tych źródeł prawa, które określa konstytucja naszego kraju. I czy my, oceniając poglądy prawne wyrażone w tym zakresie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy my, formując własne zdanie, czyli szukając tego, co się nazywa własnej interpretacji prawnej tego zjawiska, czy my powinniśmy, czy jesteśmy, no nawet powiedz więcej, zobowiązani jesteśmy brać pod uwagę tę materię regulacji, która jest bezpośrednio zagwarantowana dla prawodawstwa krajowego. No i tu właśnie powstał ten oś sporu, o której teraz mówimy. Różnimy się. Różnimy się i to różnimy się w sposób zasadniczy. Bo w ocenie Trybunału Sprawiedliwości on ma prawo wydać tego rodzaju wyrok, bo uważa, że w jego kognicji, czyli właściwości, jest również wymiar sprawiedliwości, ustrój wymiaru sprawiedliwości, a przede wszystkim możliwość oceny prawnej przez Trybunał tych aktów prawnych państwa polskiego, może nie tylko polskiego, ale nas dotyczy i w naszym przypadku mamy tego rodzaju precedens i uznaje się za właściwy, aby ten akty państwa polskiego, zwłaszcza te dotyczące właśnie owych izb Sądu Najwyższego, uznać za niezgodne z prawem wspólnotowym. Nasz pogląd, który w tym przypadku wyraził Trybunał Konstytucyjny, jest przeciwstawny. Pogląd ten można też tak w pewnym uproszczeniu przedstawić w sposób następujący. Państwo polskie jest suwerenne w sferze kształtowania ustroju wymiaru sprawiedliwości, czyli ma zagwarantowaną swoje pełne prawo regulowania, w jaki sposób kształtuje zarówno organy, jak i powołuje sędziów. I uznajemy to, że w tym zakresie prawo wspólnotowe nie może ingerować. Czyli ten, kto stwierdzi, że Trybunał Sprawiedliwości może w tym przypadku wkraczać w tę sferę, ten Trybunał przekracza swoje kompetencje i w tym przypadku są to kompetencje nadużyte. To jest takie bardzo ważne pojęcie, które może prawnicy znają, ale które nie zawsze się nie jest obecne w tak zwanej narracji publicznej, bo często mówimy o nadużyciu prawa przez obywatela, że prawo obywatele działają w sposób nadużywają prawa, nadużywają uprawnień swoich, bo wykorzystują przepisy prawa niezgodne z ich celem oraz ich rolą, sensem tego prawa, czyli coś, co nazywamy nadużyciem. Ale przecież to samo pojęcie należy zastosować również do działania organów. Władza też może nadużywać prawa, przekraczać swoje kompetencje i wkraczać w sfery, w których prawnie nie może ingerować. I pod tym względem oczywiście potrzebna nam jest debata, którą w tym sensie jej teraz w tym momencie uczestniczymy. Debata, która kształtuje naszą świadomość i pozwala nam wypracować własne oceny, bo te nasze oceny są nie tylko naszym dobrym prawem, ale przede wszystkim, ja powiem nawet więcej, obowiązkiem. Bo wstępując do Unii Europejskiej, jak do każdej innej organizacji, przyjęliśmy określone zobowiązania. Zobowiązania, które są świadomie i celowo przyjęte, natomiast pod warunkiem, że te zobowiązania wykonujemy zgodnie z prawem. I to zarówno tym prawem, które kształtuje Unia Europejska, jest i te działania są w granicach i zgodne z literą i treścią przepisów prawa wspólnotowego, jak i te działania, które są na podstawie prawa polskiego, które jest tego prawa stanowionego w naszym kraju, czyli tego, które jest wyrazem suwerenności państwa polskiego jako państwa, które ma tą podstawową prerogatywę legislacyjną, tworzenia prawa. I jeżeli zgodnie z prawem polskim, które w tym przypadku gwarantuje suwerenność państwa w zakresie kształtowania ustroju sądów, w ogóle ustroju wymiaru sprawiedliwości, a przede wszystkim ustroju sądów powszechnych, i tego najważniejszego sądu, jakim jest Sąd Najwyższy, jeżeli akt, którym jest wyrok wydany przez Trybunał Sprawiedliwości, wkracza w tę sferę, która jest zagwarantowana do właściwości państwa, w tym przypadku Polski, to ten wyrok narusza prawo. Narusza prawo, jest przekroczeniem kompetencji, i narusza prawo polskie, bo prawo polskie w tym zakresie ma zagwarantowaną pełnię możliwości rozstrzygania co do treści, co do charakteru oraz co do istoty danego zagadnienia. I jeżeli my, bo to jest, starałem się to przedstawić możliwie najprościej, ale jeżeli my w tym czasie, w czasie, w którym ten spór jest bardzo, bardzo, bardzo zaogniony. Ten spór nie jest sporem specjalistów. To jest spór, który właśnie ma ten drugi wymiar, o którym na wstępie wspomniałem, wymiar polityczny. I tu przez chwilę pewną refleksję nieco na marginesie. Często w publicznej debacie przeciwstawia się tak bardzo silnie spory o charakterze prawnym, sporom o charakterze politycznym. I często my tak poddajemy się tego rodzaju sposobowi rozumowania, bo uważamy, że czym innym są spory prawne, czym innym są spory o charakterze politycznym. I w zasadzie wtedy, kiedy wkraczamy w sferę sporów prawnych, tam nie powinno być polityki, ponieważ jesteśmy, mówiąc tak obrazowo, na innym boisku. Otóż nie. Niestety. To trzeba się z tym zgodzić. Może to jest niezbyt poprawna myśl, ale którą trzeba tak zaakcentować. Przecież prawo nie tylko jest tworzone przez polityków, w tym przez polityków Unii Europejskiej. W Polsce też prawo jest tworzone przez polityków. Ale przede wszystkim prawo może być interpretowane przez polityków i politycy mogą nadużywać prawa, nadużywać tego argumentu, jakim jest prawo, w sporach, które mają charakter wyłącznie polityczny. Czyli prawo jest używane instrumentalnie, albo bywa używane instrumentalnie, czyli spór o charakterze politycznym, a przecież istotą każdej polityki, odkąd ona istnieje, jest właśnie spór, który ma ową treść polityczną. Jeżeli nadużywamy prawa, i mówiąc w ten sposób, że to jest problem prawny, który nie ma polityki. Oczywiście, że zawsze ona może być, a często jest w tle sporów, które są przedstawiane, albo nawet w rzeczywistości są sporem prawnym. To zagadnienie jest dla nas pewną lekcją. My się czegoś nowego uczymy, bo przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, zresztą nie tylko do tej organizacji, ale ta akurat jest dla nas w tej dyskusji najważniejsza, w takim przekonaniu może trochę naiwnym, charakterystycznym dla nas, no, w dużej części obecnego, a może nawet do dzisiaj, tego 30-lecia po 1989 roku, że tego rodzaju nadużycia prawa i przekroczenia kompetencji przez organy Unii Europejskiej nie będzie. Że nie spotkamy się z tego rodzaju działaniem i polityka, która jest tu obecna, nie będzie akcelerować, wpływać, wzmacniać tego rodzaju zachowań ze strony organu wymiaru sprawiedliwości. I to, żeby zakończyć tę wstępną myśl, o której chciałem zacząć, no to dla nas jest to pewna nauka. Nauka, że w organizacjach, które mają przecież wielkie doświadczenie i określony dorobek, stawiały się często jako wzorce dla wielu państw, dla nas też, myśmy też chcieli w tych organizacjach widzieć wzorce przede wszystkim pewnej legalizmu i porządku prawnego, czyli godząc się z tym, że polityka może nas dzielić, to prawo może nas godzić. Okazuje się, że prawo może również być wykorzystywane i nadużywane. Nadużywane przez organizacje międzynarodowe, które mają swoje argumenty, które przedstawiają jako argumenty zgodne z prawem. Natomiast my, jeżeli ocenimy ich działanie z perspektywy prawa polskiego, a zwłaszcza hierarchii norm prawnych, które wynikają z konstytucji, mamy prawo do przeciwstawnych poglądów i mamy prawo do obrony swoich poglądów. A przecież to nie tylko chodzi o te przysłowiowe prawnicze dzielenie włosa na czworo, tylko rzecz z natury zupełnie zasadniczej. Czy Unia Europejska, organy Unii Europejskiej mogą tak, nazwijmy to, z własnej inicjatywy rozszerzać swoją kompetencję, czyli zwiększać swoją władzę tam, gdzie tej władzy w istocie im nie przyznano. Jeżeli się temu przeciwstawiamy, to chyba działamy w imię interesu publicznego, a przez interesu Polski.
Często są tacy, którzy mówią, no wszedłeś do Unii Europejskiej, korzystasz, no to może jest tak, że jakieś prawo czy coś zaczyna cię uwierać, ale gdy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, no to ten prymat tej eurokracji, jakbyśmy to powiedzieli, nie był taki wielki, nie był aż tak odczuwalny. Unijne instytucje wiemy, że no nie mają, czy no nie powinno tak być, jeżeli jesteśmy suwerenem. I musimy bronić też swoich kompetencji, a takowe mamy, no to nie może, prawda, ingerować w kwestie polskiego, nie wiem, ekosystemu, mediów. Ostatnio też tak się dzieje, że się ktoś tam gdzieś zaczyna upominać, kwestia tego wymiaru sprawiedliwości, o którym mówimy. Też nie ma czegoś takiego jak praworządność europejska, prawda? Nie ma jednolitego, jakoś skodyfikowanego prawa europejskiego, nie ma też konstytucji europejskiej. Każdy ma swoją ustawę zasadniczą, my też bronimy swojego. I teraz w Unii Europejskiej od jakiegoś czasu bardzo wyraźnie widać te napięcia polegające na tym właśnie, że te unijne instytucje wchodzą poza traktaty metodą, tak byśmy powiedzieli, faktów dokonanych, co spotyka się też z oporem różnych, prawda? Rządów tego doświadczają Węgrzy, niedawno Rumunia, Polska, cały czas od wielu lat taki opór partii, rządów. I teraz my cały czas, pan też o tym mówi, że my jako obywatele też musimy umieć to sobie interpretować, chociaż trudniej jest, gdy widzimy podzieloną Polskę, chociażby opozycja, która tak, a nie inaczej zachowuje się i na scenie, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, Unię Europejską, bo też w jakiś sposób nas reprezentuje i reprezentuje Polaków. I podobnie jest w naszym parlamencie, czy w tym sporze takim, który się toczy, bo są w stanie powiedzieć, że mamy obowiązek stosować się do wszystkich orzeczeń, na przykład Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I teraz jak my, ta nasza interpretacja, jak my wchodzimy w te problemy, pytanie, czy z chłodną głową, tak byłoby najlepiej, by bronić swojego?
My mamy przede wszystkim obowiązek, jeżeli patrzymy na to normatywnie, oceniać wszelkie działania, zarówno naszej władzy, jak i organów Unii Europejskiej, organów innych państw w stosunku do Polski, z perspektywy obowiązujących nas norm prawnych. I jeżeli zapada wyrok, żeby to przedstawić w możliwie najprostszym modelowym przypadku. Jeżeli zapada wyrok Sądu Krajowego, czyli na chwilę stajemy z boku tamtego sporu i patrzymy na to z perspektywy czysto praktycznej, ale tej praktyki stosowania prawa w państwie. Zakładamy, że nie ma w tym momencie tego sporu wewnętrznego sądu unijnego, tylko sądu krajowego. Jeżeli zapada wyrok, to przecież strony postępowania, niezależnie czy to jest postępowanie karne, czy postępowanie cywilne, czy postępowanie administracyjne, strony, ci, którzy są najszerzej pojętymi uczestnikami postępowania, mają po pierwsze prawo do oceny zgodności wyroku z prawem. I po to służą środki odwoławcze, apelacje, skargi, które możemy składać w trybie instancyjnym, tak aby dochodzić prawa. Prawa trzeba dochodzić, to jest taka stara mądrość, którą sformułowali jeszcze antyczni. Prawo bardzo rzadko samo, w zasadzie w ogóle nie realizuje swojej misji samo przez się. Prawa trzeba dochodzić i mamy ten obowiązek, a może powiedzieć tak, przede wszystkim prawo. Prawo do dochodzenia prawa, tak aby tej sprawiedliwości stało się zadość. I to, że zapada wyrok często prawomocny, żeby nie było wątpliwości, to on nas wiąże, ale my mamy prawo do oceny jego zgodności z prawem i przecież wiemy, że bywają i pomyłki sądowe i wyroki wydane sprzeczne z prawem, które uprawomacniają się i przecież przykłady, które niedawno szokowały opinię publiczną skazanego, taki nóż wręcz przerażające, że można kogoś skazać w majestacie prawa przy wszystkich zachowaniu, wszystkich, wydawałoby się wszystkich tak zwanych gwarancji proceduralnych człowieka niewinnego za niepopełnione przez niego, on nie popełnił tego morderstwa, został skazany i dopiero po latach można było ten wyrok wzruszyć i przywrócić obowiązywanie prawa i usunąć okropny język prawniczy, usunąć z obrotu prawnego wyrok niezgodny z prawem. Czyli to, że my mamy nawet wtedy, kiedy nas wiąże określony wyrok, prawo do jego oceny, czyli oceny, czy on jest legalny, to jest podstawowa prerogatywa, podstawowe kompetencje, którą, albo można powiedzieć prawo obywatelskie, które my mamy, którego nam nikt nie może pozbawić. A i teraz jak przeniesiemy ten problem na spór co do treści, co do wyroku i legalizmu wyroku wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości. My nie tylko oceniamy ten wyrok z perspektywy zgodności z prawem wspólnotowym, no bo on musi być wydany zgodnie z prawem wspólnotowym, bo Trybunał Sprawiedliwości działa w zakresie i na podstawie prawa wspólnotowego. On nie wkracza w prawo krajowe, nawet nie ma prawa interpretować prawa krajowego, tylko ocenia, ma prawo oceniać to prawo krajowe z perspektywy zgodności z normami prawa wspólnotowego. Jeżeli dostrzegamy następujące zdarzenie, bo to tak należy powiedzieć, że wyrok zdaniem orzekającego jest zgodny z prawem wspólnotowym, Natomiast w naszej ocenie nastąpiło przekroczenie kompetencji, czyli nadużycie prawa w tym znaczeniu, że sąd orzeka w ten sposób, że wykracza poza swoją kognicję i wydaje wyrok w sprawie, która nie jest w zakresie jego właściwości, bo powinna być rozstrzygana wyłącznie na gruncie prawa krajowego. No to wtedy my musimy szukać, no bo to jest najbardziej skomplikowana sytuacja. My jesteśmy i pozostajemy suwerennym państwem i w zakresie swojej suwerenności musimy, znaczy powinniśmy, bo niekiedy się zdarza tak, że tu są tak zwane zaniechania, ale powinniśmy chronić naszą suwerenność. Dla nas Polaków to jest odrębna opowieść, no bo tak naprawdę to przecież sens odrodzenia naszego kraju w czasie jego przecież likwidacji w świetle ówczesnego prawa uznanej za legalną. Potem uznano rozbiory za bezprawne, czyli coś, co może być legalizowane pozornie, czyli te ubrane w te szaty legalizmu, może się nawet czasami po latach, po dziesiątkach lat, albo nawet po stu latach okazać aktem nielegalnym. Bo przecież między innymi, to jest bardzo warte podkreślenia, to właśnie akty, te, które likwidowały państwo polskie, zostały po latach w XX wieku uznane za sprzeczne z prawem od samego początku, chociaż uznawano je za zgodne z prawem. Czyli mamy już ten przykład, który już nas przybliża do obecnego sporu. Czyli jeżeli my będziemy, żeby tak mówić bardzo po prostu, jeżeli my będziemy tolerować, będziemy akceptować to przekraczanie kompetencji przez organy Unii Europejskiej, to nie tylko my podnosimy zagrożenia z tego tytułu. Niektórzy twierdzą, że to jest jakby naturalna kolej rzeczy. Ba, nawet jest taka doktryna, że jest tak zwanej pełzającej integracji, że jest obok tej integracji formalnej, tej takiej, na którą się wprost zgodzono, jest taka integracja, która jest procesem jakby ewolucyjnym, czyli takim poszerzaniem kompetencji Unii Europejskiej, która, no ci, którzy są tego zwolennikami, ma tym samym powoli ograniczać suwerenność państw członkowskich i przekształcić się docelowo w jakiś rodzaj państwa federacyjnego, coś między konfederacją a federacją, czyli konfederacja jeszcze nie jest państwem, natomiast nie ma cech państwa, natomiast już federacja, państwo federacyjne już staje się państwem, czyli w ten sposób zostajemy sprowadzeni do państwa związkowego, albo stajemy się, albo możemy się stać. Formalnie nie ma ku temu podstaw, ale ta pełzająca, rozszerzająca się integracja, no właśnie jakoby, albo w istocie, a być może nie jakoby, w rzeczywistości powoduje, że Unia Europejska staje się, albo chce się stać. Na pewno są tacy politycy, znamy te poglądy i nie możemy nawet nikomu zabronić, żeby je głosił. Natomiast my w tym momencie wracamy do zagadnienia, o którym ojciec powiedział na samym początku. Teraz jakie jest nasze zdanie? Nas tu siedzących. No ja jestem gościem w studiu, ojciec, nasi słuchacze. Jakie jest nasze zdanie? Czyli powinniśmy my jako Polacy przeprowadzić taką podstawową debatę, czy my chcemy tej powolnej ewolucji przekształcenia państwa polskiego w państwo w istocie związkowe. Czyli czy chcemy Unii Europejskiej jako tego super państwa, które powoli, ale stanie się takim w istocie władzą, państwem państw, a federacja to jest w istocie państwem państw, tak jak druga Rzesza, ta, która cesarska, to był przecież związek książąt, tak. Państwo było związkiem książąt, które stworzyło państwo i te państwo w istocie przez współczesne Niemcy nawiązują właśnie do tradycji. Stąd się wzięło to, co nazywamy zjednoczeniem Niemiec, a było to w istocie, był to związek książąt, który wyznaczył na cesarza niemieckiego właśnie króla pruskiego i rodzinę Hohenzollernów. Czyli tamten akt był aktem tworzącym taką federację wtedy, państwo federacyjne, państwo związkowe. Unia Europejska tworzona, do której wstępowaliśmy, nie miała być federacją. Teraz wiemy, że jest bardzo silna tendencja, jakby będąca odpowiedzią na, no to, co, na to, co się dzieje współcześnie, na ten wielki konflikt, który jest między dwoma największymi potęgami ekonomicznymi świata, między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Ten konflikt, wiadomo, będzie trwać i on będzie organizować następne kilkadziesiąt lat. I może to dobrze, że to nie jest już konflikt, gdzie państwa europejskie albo szerzej w ogóle Europa jest tym głównym aktorem sporu. No ale przecież Europa jako Europa ojczyzn nie będzie nigdy równorzędnym partnerem ani dla Stanów Zjednoczonych, ani dla Chin, ale nawet dla Rosji. Stąd się pojawiają w Unii Europejskiej tendencje, że jednak powinna Unia Europejska zmierzać tak trochę eo ipso, czyli tak przez te fakty dokonane, a w pewnym momencie nawet formalnie w stronę utworzenia tej trzeciej czy czwartego wielkiego organizmu ekonomicznego, ale już nie tylko ekonomicznego, ale państwowego, czyli obok Stanów Zjednoczonych, Rosji, a przynajmniej Chin, od nich powinienem zacząć, czwartym by tym wielkim graczem byłaby Europa. Czy jest pytanie? No, są tacy, którzy chcą tego i pewnie wśród Polaków się też tacy są i szanujemy wszelkie poglądy. Ale co jest nam potrzebne, to już naprawdę ostatnie zdanie. No właśnie taka spokojna debata, żebyśmy my, bo to każdy z nas musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest ta wizja, to jest ta prognoza, którą powinniśmy akceptować, dostosować się do niej, znaleźć swoje miejsce, czy też mamy powiedzieć, że jednak nie, że jednak zgodziliśmy się na Unię Europejską jako organizację niebędącą państwem i wtedy, kiedy ona chce rozszerzać nielegalnie swoje kompetencje i zwiększać swoją władzę, to my mamy wtedy nie tylko prawo, ale obowiązek powiedzieć nie. Na to się nie umawialiśmy, ale nawet nie tylko nie umawialiśmy. Nie chcemy tego, bo taka jest nasza wola jako zbiorowości. I ja wiem, że nie jestem naiwny, że ta dyskusja nie będzie wyłącznie dyskusją, gdzie będziemy się posługiwali rzeczowymi argumentami. To jest również polityka i w tej będą też argumenty, które nie zawsze są rzetelne, ale mogą być skuteczne, bo wiadomo, nierzetelne argumenty też potrafią być skuteczne. Zaczynamy niniejszym tą dyskusję, a może ona się już w Polsce toczy. Dobrze, bardzo dziękuję radiu, że dała szansę mi wypowiedzieć się w tej sprawie, bo przecież każdy z nas powinien we własnym sumieniu, nie tylko eksperci. Eksperci są potrzebni, ale w państwie demokratycznym nasz pogląd, czyli ta nasza indywidualna interpretacja czasu, w którym żyjemy, jest nam wszystkim naprawdę bardzo potrzebna i nie zamykajmy się na nią. Ja wiem, że to nie jest. Często obywatele mówią, my to zostawiamy politykom, klasie politycznej, niech politycy rozstrzygają trudne problemy, po to ich w końcu powołać. Pewnie jest z tym i dużo racji. Ale tu są tak zasadnicze sprawy, tak podstawowe dla naszego bytu nas jako Polaków, nas jako obywateli, no i naszego państwa. Dlatego wszyscy powinniśmy szukać tu odpowiedzi, a często te odpowiedzi znajdujemy, znaczy możemy je znaleźć, jeżeli będziemy poszukiwać.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziś temat współczesne akty wrogości wobec Polski. Naszym gościem jest ekonomista, prawnik, pan profesor Witold Modzelewski. Telefony do studia, do Radia Maryja, dla tych, którzy chcą do tego tematu stawiać pytanie, podnosić konkretne kwestie. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze?
Mówi Stanisław z Torunia, obecnie spoza Torunia. Panie profesorze, wysokiej rangi urzędnicy unijni, a przede wszystkim urzędnicy niemieccy, a ich jest większość w urzędach unijnych, albo inni urzędnicy zależni albo usłużni polityce niemieckiej, nie są naszymi przyjaciółmi. Bo kiedyś kanclerz Schröder powiedział w telewizji niemieckiej, że Polska, wstępując do Unii, pcha się w paszczę lwa. A niedawno jakaś wysoka urzędniczka niemiecka powiedziała, że Polskę i Węgry trzeba zagłodzić finansowo. Jak również słyszałem, że wysokiej rangi urzędnik niemiecki powiedział, że do 25 roku tego stulecia Unia ma stać się jednym państwem. I to wszystko się dzieje i zmierza w tym kierunku. A Unia to nie jest przyjazna instytucja Polsce, bo tam dominują Niemcy. A przyjęto nas do Unii nie po to, aby nam pomóc, ale aby nas zniewolić. Bo nikt nie daje dużych pieniędzy za darmo, a one są marchewką, obiecaną marchewką. A z tyłu potężny bat na plecach. Tym bardziej, że pan Morawiecki podpisał dokument warunkujący wypłaty pieniędzy unijnych od jakiejś nieokreślonej praworządności. I co chwilę będą nas jednoosobowo jakieś wyroki TSUE, podobnie jak ze stoczniami, grylowali i będą nas grylować i prawdopodobnie od obiecanych dużych pieniędzy euro dostaniemy niewielkie. Tym bardziej, że zmiana prezydenta w USA daje przyzwolenie polityce niemiecko-rosyjskiej. Myślę, że czeka nas trudna przyszłość. Proszę o komentarz do tego, co powiedziałem. Dziękuję bardzo z Panem Bogiem.
Dziękuję Panu. Panie profesorze.
To, że Niemcy bardzo silnie są, opowiadają się w polityce niemieckiej za po pierwsze ewolucją Unii Europejskiej w stronę takiego ściślejszego związku. Oni używają nawet wprost tego rodzaju, znaczy formułują prognozy, o których pan Stanisław wspomniał, że będzie Unia Europejska, stanie się jednym państwem i musimy to brać pod uwagę. To znaczy to, co jest pewnym naszym zaniechaniem, jest coś takiego jak zaniechanie Polega ono na tym, że my przyjęliśmy postawę bardzo uległą przez wiele lat w ciągu okresu również przed wstąpieniem do Unii Europejskiej, kiedy był taki kominoter, czyli te zasady, które miały nas dostosować do naszego członkostwa, potem w okresie już po wstąpieniu do Unii Europejskiej, nasza postawa była postawą bardzo uległą. To właśnie tego, o czym wspomnieliśmy w pewnym momencie. Nie szukaliśmy własnej interpretacji, własnej idei. Znaczy daliśmy sobie narzucić taki oto pogląd, że jeżeli się dostosujemy, że owa uległość, tacy jesteśmy uczniowie. Uczniaty, którzy mają się czegoś nauczyć, a możemy zawierzyć, zaufać, a ten ewolucja tej organizacji jest dla nas bez naszego wpływu, czyli my nie będziemy żadnym aktorem istotnym kształtującym ewolucję tej organizacji. My się mamy dostosować, a jak się dostosujemy, to będzie to spełnieniem naszych oczekiwań. Było w tym bardzo wiele naiwności. My trochę byliśmy naiwni, zresztą nie ukrywamy tego współcześnie. Część publicystów, którzy nie zawsze byli nawet nastawieni w taki sposób akceptujący dla chociażby obecnie rządzącej nam większości, nawet oni podnoszą ten argument, I komentatorzy, że my jesteśmy trochę za późno, daliśmy się trochę zaskoczyć. Ta nasza uległość rozbroiła nas. Nie kształtowaliśmy własnej doktryny, własnej wizji polskiego uczestnictwa we współczesnym świecie, nie tylko zresztą w Europie, ale o tym mówimy teraz. I czy jesteśmy, czy my, jakby odchodząc od tej postawy uległości, bo czym się różni czas, który obecny jest? Przecież nawet przez kilkoma laty bardzo trudno było znaleźć miejsce dla tego rodzaju rozmowy, jaką w niniejszym toczymy. W zasadzie byliśmy pod takim trochę szantażem. Nie no, przecież to wszystko, co Unia Europejska wypracowała, stanowi taki wyższy poziom cywilizacyjny. My jesteśmy tacy gorsi, więc jako ci gorsi mamy przyjąć te rozwiązania, czyli mamy się podporządkować. Dzięki temu osiągniemy, staniemy się lepsi, doskonalsi, osiągniemy to, czego nie umieliśmy sami osiągnąć. No i staliśmy się oczywiście w tym momencie wykorzystać, bo wiadomo, że najpierw, jeżeli chcesz nad nim zapanować, mieć nad nim przewagę, to narzuć mu swój język, narzuć mu swoje oceny, narzuć mu to, żeby on myślał twoimi kategoriami, żeby nie zachował autonomii w sporze. Staraliśmy się, teraz szukamy właśnie między innymi w tej dyskusji, przecież szukamy własnej wizji, własnej odpowiedzi na tę tendencję, która jest, no bo co do tego, że siły, które polityczne i to bardzo wpływowe, można powiedzieć, w hierarchii istotności to są to najważniejsi gracze współczesnej Unii Europejskiej, że oni chcą i będą dążyć do owego powolnego, a może nawet niepowolnego, ale na pewno skutecznego przekształcenia Unii Europejskiej w obu państwo. W momencie, kiedy my wystawiamy tu swoje argumenty, czyli nagle jesteśmy, nazwijmy to, od postawy uległości przeszliśmy w postawę partnera, tego, który ma własne zdanie, który przedstawia własne argumenty i własną wizję, no to będziemy karceni, bo do tej pory byliśmy karceni za brak euroentuzjazmu, za recenzowanie tego, co się działo w Unii Europejskiej. Pamiętam, ile razy nas przekonywano, my mamy obowiązek implementować rozwiązania wspólnotowe i w zasadzie one nie powinny podlegać naszej ocenie z perspektywy nie tylko naszych interesów, ale nawet ich racjonalności. Teraz wiemy, że ta uległa postawa to takie nie bezrefleksyjne podporządkowywanie się tego rodzaju rozwiązaniom na przykład spowodowało, że przeniesiono do Polski te patologie systemów podatkowych, które nas kosztowały setki miliardów złotych, nie tylko nas, żeby nie było wątpliwości. To nie tylko my byliśmy podmiotem ograbionym przez fatalny i w zasadzie patologiczny system podatkowy, który upowszechnia Unia Europejska. Nie chcę w tym momencie rozwodzić się nad tym, czy to była po prostu błędna postawa, nieumiejętność przeprowadzenia tej operacji, czy to było również tworzone w złej wierze, tak aby czyli ci, którzy to tworzyli, wiedzieli, co robią, że państwa członkowskie, no bo kogo można ograbić? No oczywiście państwa członkowskie, bo tam są te budżety, tam są te podatki i te pieniądze, które uczciwi podatnicy wpłacą, inni wyłudzali i przecież wyłudzali je dzięki tym rozwiązaniom, które kształtowała Unia Europejska. Tak, tam się pojawiła ta luka podatkowa liczona w kilkanaście procent dochodów w skali Unii, a w skali Unii Europejskiej szacowana nawet w jednym najważniejszym podatku na ponad 200, swego czasu 200 miliardów euro. To są kwoty niewyobrażalne. W historii żadnej organizacji, żadnego państwa nie było tego rodzaju strat, tego rodzaju grabieży, bo to nazywajmy rzeczy po imieniu. Wtedy zabrakło nam tej refleksji, o której teraz mówimy, bo gdybyśmy z pewną dozą sceptycyzmu wdrażali te rozwiązania i widzieli ich wady, zabezpieczali, albo nawet ich nie wdrażali, jeżeli one byłyby szkodliwe, bo przecież z tych rozwiązań Unia Europejska się przy dużej części zaczęła wycofywać, czyli przyznała się do swojego błędu, do wielu błędów, a w momencie, kiedy to nam narzucano, nam nawet odmawiano nam prawo oceny tego dystansu, własnej oceny, czym powinniśmy to robić, z tego chociażby powodu, że to nie jest po prostu zbyt mądre, a przede wszystkim bardzo szkodliwe dla nas, bo to my ponieśliśmy tego koszty. I stąd też ten okres tej uległości, mam nadzieję, że my w dużej części mamy za sobą. Oczywiście, że jestem teraz trochę naiwny, bo przecież wiemy, że tu nie mamy jeszcze zgody co do tego, co do tych ocen, bo przecież w świecie demokracji, wolności słowa, nikt nikomu nie zabroni, zarówno w dobrej, jak i złej wierze, głosić poglądy przeciwne i przekonywać nas również do tego, co będzie dla nas szkodliwe. Tak. To jest gra bardzo skomplikowana i myśmy trochę tego czasu zmarnowali, czyli nie nauczyliśmy się tej autonomii w oceny rozwiązań wspólnotowych, ba, nie nauczyliśmy się czegoś, co jest jeszcze inną twarzą tego całego problemu, że my nie uczestniczymy aktywnie w kształtowaniu tych rozwiązań. W dużej części przyjmujemy je, bo to też jest wielka sztuka, w jaki sposób wpływać na te wielkie biurokracje i na te bardzo skomplikowane procesy formalne tworzenia tego prawa wspólnotowego, no które są tacy specjaliści, co umieją tam wpływać, a wiemy, jaką potęgą jest lobbying, zwłaszcza wobec faktu, że to jest organizacja, która nie ma własnego jak do tej pory interesu publicznego, czyli nie można powiedzieć, że jest coś takiego jak interes publiczny łączący państwa Unii Europejskiej, bo to są odrębne państwa. Interes publiczny jest tylko na szczeblu państwa, a przecież prawo publiczne, a ono jest przedmiotem harmonizacji, wymaga obecności interesu publicznego, bo jak go nie ma, to prawo staje się patologią i jest prawem nie służącym swojemu celowi, czyli dobru publicznemu, które w ten czy inny sposób powinno być chronione. No i pytanie, czy my teraz, biorąc pod uwagę też i nasze zaszłości historyczne, bo myśmy też się, to co szczególnie pan zwrócił uwagę, myśmy się dali tak trochę rozbroić intelektualnie. Uczyniliśmy, że czas naszych, nazwijmy to, sporów naszym zachodnim sąsiadem należy już do zamkniętej przeszłości, że mamy nowe Niemcy, które są inne, że one są, nie są kontynuacją tamtej złej tradycji, która przecież nie jest tylko okresem II wojny światowej, okresu międzywojennego, czy jeszcze wcześniejszym okresem zaborów, czyli okresem, z którym byliśmy, nazywajmy rzecz taką, jak ona była. Myśmy tę tę wojnę o polskość z tym zaborcą przegrali. I ta przegrana była dla nas bardzo kosztowna i musieliśmy odbudowywać, zaczynać od nowa, stąd te pojęcie Polonia Restituta, czyli restytuować nasze państwo. I pytanie, czy współczesne Niemcy, które bardzo chcą tak, przedstawiają tak i tworzą profil państwa, które się odżegnuje od tej złej przeszłości, że jest tym nowym państwem europejskim, które nie ma w sobie tych elementów zaborczych, tych, które nie tylko dla Polski były czymś bardzo groźnym, no i były zarzewiem dwóch wielkich wojen, które miały miejsce w XX wieku. No pewnie świat się zmienia i Niemcy też się zmieniają. Nie będę przeczył, że mamy do czynienia ze zmianą nie tylko wizerunkową, nie tylko pojęciową, ale także na pewno jakościową. Ale nie możemy nie dostrzegać tego, że najsilniejsza gospodarka Unii Europejskiej, już nie mająca tego, no tego, nazwijmy tego głównego recenzenta. Wielka Brytania w Unii Europejskiej, do której to przystąpiła jeszcze do EWG bardzo późno, a przypomnę, że Wielka Brytania chciała przystąpić do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w czasie, w którym rządził już we Francji generał Charles de Gaulle. I on się przeciwstawił. Tak, on był przeciwnikiem integracji wtedy przystąpienia do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, do EWG Wielkiej Brytanii. Dopiero później to nastąpiło. Ale Wielka Brytania była państwem takiej, tworzyła taką swoistą równowagę. Był to trójkąt tych trzech głównych stolic: Paryża, Berlina oraz Londynu. Już Londynu nie ma. Wielka Brytania świadomie wystąpiła z Unii Europejskiej, co zresztą Unię Europejską jako organizację tak trochę poturbowało, bo to zawsze tak jest, kiedy ktoś ważny nie chce być członkiem tej organizacji, sam decyduje i to decyduje w sposób jak najbardziej demokratyczny, zgodnie z wolą większości, czyli przy zachowaniu wszelkich procedur, co było szokiem. Ja przypomnę, że nasi komentatorzy, nie będę tam się nad nimi znęcać, ale mówili, że absolutnie, no Brytyjczycy nigdy w życiu, że oni absolutnie nie, i wynik głosowania będzie inny. Jednak okazał się taki, jaki jest i tego powrotu do tamtej sytuacji już nie ma. To wzmocniło pozycję Berlina. Bardzo wzmocniło. Francja słabnie, zresztą mówiło, że w ogóle państwa Unii Europejskiej mają z tej starej Europy swoje gigantyczne problemy, które przewidywano, że one kiedyś będą tą kulą u nogi, problemy demograficzne, w zasadzie głębokiego, najgłębszego już historycznego, strukturalnego kryzysu demograficznego, który po prostu oznacza, że trzeba otworzyć się na ogromny napływ zewnętrzny, imigracyjny, ponieważ nie ma już ludzi do pracy i ten problem, on nawet w jakiejś części zaczyna być problemem naszego kraju, zaczyna nam po prostu brakować ludzi do pracy w momencie, kiedy zwiększenie dobrobytu powoduje spadek dzietności, który my też dostrzegamy w naszym kraju. No i teraz pytanie to jest to, o czym pan Stanisław powiedział. Przecież to pytanie zasadnicze, które my musimy sobie teraz zadać i musimy je powtarzać. Musimy przypominać o tym pytaniu, że my musimy mieć, nie możemy nie mieć odpowiedzi. Czy jeżeli te tendencje integracji, przekształcania Unii Europejskiej w państwo federacyjne zwyciężą w tych głównych dwóch stolicach, to zarazem będzie to dominacja tych najsilniejszych. Najsilniejszych. My nie do tych najsilniejszych nie należymy i nie mamy szans należeć jako samodzielne państwo. Stąd też, czy my mamy wizję, nasza Polska, zaplecze intelektualne, ci wszyscy, którzy akademicy, instytuty, czy my mamy wizję przyszłości, odpowiedzi? Przecież politycy no mają swoje zdanie i będą je kształtować, ale powinni mieć to, co się nazywa zapleczem intelektualnym, czyli tą autonomią intelektualną. I znowu wracamy do tego problemu podstawowego. Czy mamy własną interpretację czasu, w którym żyjemy? I czy z tej interpretacji czasu, w którym żyjemy, wywodzimy prognozy co do przyszłości i prognozy co do naszej roli? Powiem tak, że ja się obawiam, to nie ukrywam, że nigdy tego nie ukrywałem, że przekształcanie Unii Europejskiej w państwo, w jedno państwo federacyjne jest przecież reaktywowaniem tej koncepcji Mitteleuropy, którą przecież no 100 lat temu, trochę ponad na początku zeszłego wieku, ukształtowali niemieccy i strategzy, i intelektualiści, i publicyści, którzy z Europy Wschodniej, tam były różne koncepcje tej Mitteleuropy, ale nas interesuje ta koncepcja środkowo-wschodnioeuropejska, czyli tych małych państw narodowych, zdominowanych politycznie i ekonomicznie, jako takie zaplecze, rynek zbytu, a zarazem taka częściowo zaplecze produkcyjne, ale przede wszystkim rezerwuar siły roboczej, czyli taka no, przestrzeń ekonomiczna, eksportowa dla gospodarki niemieckiej, która sama przecież nie jest w stanie jako gospodarka stworzyć popyt na swoje produkty. One muszą mieć również te rynki zbytu i te rynki podporządkowane, którym jest między innymi właśnie ta część Europy, czyli ta stara koncepcja Mitteleuropy. No i pytanie, czy my chcemy być Mitteleuropą w nowej wersji. To jest podstawowe dla nas pytanie. No, ja nie chcę narzucać swoich poglądów, bo nigdy ich nie ukrywałem. Uważam, że to jest zły pomysł, bo to jest pomysł, który będzie degradował podstawową ideę, która nas wszystkich łączy, albo chcielibyśmy, żeby nas łączyła, państwa polskiego jako państwa, które jest trwale powróciło na mapę. Czyli nie jest tylko jakimś obszarem formalnie niezależnym, formalnie suwerennym, a faktycznie podporządkowanym interesom innych, ale na pewno nie może być stać się państwem związkowym, które będzie częścią Wielkiej Federacji. Ale to są moje poglądy, które potrafię uzasadnić, dlaczego uważam tę wizję za złą. Złą, po prostu szkodliwą dla nas której nie powinniśmy realizować, nie powinniśmy się pod nią podpisywać. Ale jesteśmy państwem demokratycznym, gdzie wola większości jest prawem, no tak jak jest w polskiej konstytucji. Stąd też zastanówmy się teraz wspólnie, czego my chcemy, jakiej my Polski chcemy za 20 lat. Czy my chcemy Polski za 20 lat, państwa, które będzie państwem związkowym, federacji zdominowanej przez silniejszych, czy też chcemy tej Rzeczpospolitej, Europy ojczyzny, która szanuje prawa państw mniejszych i które mają te same formalne, a także materialne prerogatywy istnienia i nie będzie zagrożony ich byt, zarówno ekonomiczny, czyli prawo do własnej suwerenności pojmowanej w sposób współczesny, czyli taki, który zakłada i możliwość współpracy, i możliwość wzajemnych integracji ekonomicznej, ale przy zachowaniu naszej prawa do obrony własnego interesu, a nie podporządkowania go interesowi silniejszemu. Jest taka łacińska paremia cede maioris, ustąp silniejszemu, ale czy powinniśmy ustąpić? No, to jest właśnie pytanie, na które powinniśmy my sobie wszyscy odpowiedzieć, i intelektualiści, i eksperci, i dziennikarze, ale wszystkim my wszyscy, my jako Polacy, no bo przecież o nas chodzi, chodzi o los naszych dzieci. No i to, z czego nas kiedyś ktoś będzie rozliczać, czy nie przespaliśmy czasu, w którym powinniśmy myśleć, a zapomnieliśmy o tym, błogo podporządkowując się i będąc uległym tym, którzy nie zawsze, wcale nie mają obowiązek działać w naszym interesie.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria. Zawsze dziewicę.
Teraz i zawsze.
Ojca i witam pana profesora. Dużo spraw pan profesor poruszył. Ja się może zatrzymam nad tym, że wyjście Anglii z Wielkiej Brytanii, z Unii Europejskiej było tak naprawdę zasługą pana Tuska. Może sobie to jako sukces policzyć. A właściwym, jakby to powiedzieć, powodem było publiczne obrażanie pani premier May, której no, jakby to powiedzieć, opinia w społeczeństwie brytyjskim na tyle zaważyła, że społeczeństwo brytyjskie sprzeciwiło się panu Tuskowi i zagłosowało w referendum za wyjściem z Unii Europejskiej. Nawet publicznie w gazetach brytyjskich określano pana Tuska, już przymiotnika nie będę cytował, ale w każdym razie określono go pacanem. Nie jest to przyjemne określenie. Natomiast teraz zasadnicza część, którą chciałbym poruszyć, to chciałbym zadać pytanie panu profesorowi, ponieważ pojawiają się coraz częściej takie informacje, opinie, że Polska może być wydalona z Unii Europejskiej. Jakie byłyby konsekwencje tego typu decyzji? Jakie musielibyśmy spełnić warunki, żeby Polskę wydalono z Unii Europejskiej? Poza tym również dzisiaj usłyszałem informację, że jakieś biuro ekonomiczne, agenda Unii Europejskiej zakwalifikowała Polskę jako kraj, który powinien jak najszybciej zmienić walutę. To oczywiście spotkało się ze sprzeciwem wielu osób, począwszy od prezesa Narodowego Banku Polskiego i wielu polityków. Oczywiście opozycja przyklasnęła temu pomysłowi, że Polska jak najszybciej też powinna wstąpić do strefy euro. No, sądzę, że jednak mimo wszystko to musiałoby być zatwierdzone poprzez referendum nasze polskie. Nie wiem, czy mam słuszność, czy też się mylę. W każdym razie te sprawy dwie z wyjściem z Polski z Unii Europejskiej, jakie są warunki, jakie byłyby koszty Polski wyjścia, bo jeśli kraj sam występuje, tak jak Wielka Brytania wystąpiła, no to musiała się liczyć z wieloma kosztami. Natomiast jeśli nas by relegowano z tego układu, to myślę, że nie powinniśmy płacić za to, że nas się pozbywają. A to by było chyba tak ogólnie tyle. Lech z Warszawy, bo chyba się nie przedstawiłem.
Tak, dziękuję panie Lechu, dziękujemy bardzo. Panie profesorze?
Znaczy, to są aż trzy problemy. Pierwszy, ten, który pan poruszył na wstępie, mówiąc o tym konflikcie również personalnym, który był między panią premier May a ówczesnymi władzami Unii Europejskiej. To jest odrębna opowieść. Ona jeszcze pewnie wymaga wielu badań, a także dostępu do takich archiwów, które są jeszcze dla nas niedostępne, ale miałem kiedyś okazję uczestniczyć w dyskusjach na ten temat ludzi, którzy się tym zajmują. Mimo, że wszystkim się wydawało, że owa decyzja Brytyjczyków będzie inna. Znaczy tak dominowało takie przekonanie, nawet do dzisiaj się powtarza, że ówczesny premier Wielkiej Brytanii tak jakby przelicytował, że on chciał uzyskać inny wynik owego referendum, natomiast nie musiał jego w ogóle zarządzić, a chciał osiągnąć wynik akceptujący, a uzyskał odwrotny od zamierzonego. I że jako przedstawia się tamto to wydarzenie jako taki rodzaj błędu polityce, za którą Brytyjczycy płacą i który był ich jakby historycznym błędem. Ja sądzę, że sprawa, że powtarzam tu poglądy tych, którzy tym się zajmują znacznie bardziej do, no, po prostu zawodowo. Wielka Brytania była w odejście Wielkiej Brytanii, czy jej dobrowolne wystąpienie z Unii Europejskiej, ona wzmocniła pozycję Niemiec, to bezspornie. My już w coraz mniejszym zakresie dostrzegamy to, co jest w starej Europie bardzo czytelne, jakim jest konflikt, który był tak historyczny, najdłuższy konflikt historyczny, który był, który kształtował państwo w zasadzie przez prawie 500 lat, a może nawet od wojny stuletniej, czyli dużo dłużej. To był przecież konflikt francusko-angielski, bo jeszcze nie brytyjski. I ten konflikt przecież dopiero został w zasadzie zażegnany tym układem. To się nazywa, dlatego używamy słowo ententa, a to entente cordiale, czyli serdeczna umowa. To było przecież, to był zwrot zasadniczy w polityce zarówno francuskiej, jak i brytyjskiej przed I wojną światową, kiedy dwaj odwieczni wrogowie, przypomnę, po których stronach byli Francuzi, a po której stronie byli Anglicy w czasie chociażby wojen napoleońskich. Ci odwieczni wrogowie, państwa, które rywalizowały ze sobą przez kilkaset lat, te państwa, to przypomnę taki szczegół, wtedy to są, jak umiera Wiktoria, wstępuje na tron jej syn. Nazywano go Bertie. Bardzo długo czekał, Wiktoria żyła bardzo długo, on bardzo długo czekał na swoją rolę i w późnym wieku stał się królem, w zasadzie, bo to jest bardzo skomplikowana tytułatura, my nazywamy go monarchą brytyjskim, tak go nazywamy, chociaż wtedy bardziej uakcentowano Anglię niż Wielką Brytanię. No, tam jeszcze nawet był tytuł Cesarstwa Indyjskiego, naprawdę takie to już zupełna egzotyka, ale trzeba o tym warto w okazji przypomnieć. To właśnie ów Bertie, to on doprowadził do tego zwrotu w polityce brytyjskiej i do tego związku Francji z Wielką Brytanią właśnie jako związku antyniemieckiego, który przecież doprowadził w czasie pierwszej wojny światowej, a w zasadzie dzieckiem tej wojny była druga wojna światowa, że Wielka Brytania i Francja były po tej samej stronie, co było czymś nowym w historii. Czyli sojusz brytyjsko-paryża i Londynu był jednak w XX wieku sojuszem antyniemieckim i w związku z tym dawał przewagę państwom zachodnim, tym dwóm państwom zachodniej Europy nad Berlinem, który zresztą obie wojny przegrał właśnie z koalicją, w której członkami, to prawda, Francja nie wygrała drugiej jeszcze swojej kampanii, chociaż ostatecznie została przyjęta do grona wielkich mocarstw, które zakończyły II wojnę światową w gronie zwycięzców. I przecież odejście z Wielkiej Brytanii, z Unii Europejskiej wzmocniło pozycję Berlina i ona było to ten takim dobrym zbiegiem okoliczności, który spowodował, że nagle Londyn przestał być tym istotnym i w ogóle ważnym graczem, a w ogóle on się już nie liczy w strukturze ewolucji Unii Europejskiej. Wielka Brytania idzie własną drogą, już tą drogą pójdzie, już nigdy te drogi się nie zejdą. To, że politycy związani z ośrodkiem berlińskim byli w istocie rzecz biorąc raczej zainteresowani tą ewolucją, bo to wzmacniało ich pozycję w relacji w ogóle tej kontynentalnej, czyli Wielka Brytania już jest oddzielona tym słynnym. Pamiętajmy, że historycznie to Europa nie obejmowała, ta nazwa Europa nie obejmowała Wielkiej Brytanii i w ten sposób znowu, że Europa stała się tą Europą bez Wielkiej Brytanii i to spowodowało, że nie dziwię się, że politycy niemieccy skrzętnie wykorzystali ten przypadek dla wzmocnienia swojej pozycji i nawet nie należy się temu dziwić. I teraz pytanie drugie, które pan zadał, czy w ogóle można kogokolwiek wyrzucić z Unii Europejskiej. Znawcy prawa wspólnotowego mówią, że nie ma takiej procedury. Nie ma takiej możliwości, czyli nie ma procedury bo to inaczej jak proceduralnie, czyli żeby taki akt, nazwijmy to, relegacji mógł być skuteczny, to musi ktoś go formalnie podjąć i mieć ku temu uprawnienie. I nie ma takiej procedury. I możemy być pod tym względem spokojni, że po prostu, jeżeli by ktoś chciał nas wyrzucić, to musiałby najpierw stworzyć no, tą ścieżkę wyjścia, czyli procedurę. I kto by zresztą miałby o tym decydować, jaką większością, no to w ogóle może mało prawdopodobne, żeby w ogóle w jakiejś dostrzegalnej przyszłości ktoś stworzył tego rodzaju procedurę, ale ja może zaskoczę swoim wnioskiem, który, no, który teraz formułuję. To się nie mieści w żadnej wizji przyszłości, nawet tej integrującej się w jedną federację Unii Europejskiej. Dlaczego? Polska jest, no spójrzmy się na mapę, Polska jest kluczem, jest najważniejszym państwem tej części Europy. My nie mamy tyle Europy, w tej również tej nieprzyjaznej dla Polski wersji, a chyba wszystkie wersje tyle Europy niemieckie są dla Polski nieprzesadnie przyjazne, bez Polski. Nie ma tu Unii Europejskiej, nawet tej Unii Europejskiej przekształconej federacji, bez Polski jako członka, uległego członka, podporządkowującego się i realizującego tę politykę. Czyli w tym przypadku to jest przekreślenie, to jest powrót do tej małej europejskiej wspólnoty gospodarczej, tej małej, bo przecież przypomnę, to było 9 państw na początku. Były to Benelux, czyli 3 państwa były to Niemcy Zachodnie, przypomnę, że to była to Francja i były to Włochy. Dopiero później pojawiają się tam Hiszpania, pojawia się Dania, pojawiają się te państwa, które już my uważamy za no, trwały, no, Grecja się pojawia w takich dziwnych warunkach, ale jednak politycznie konieczne dla stworzenia tej wielkiego projektu. Nie ma takiej procedury i sądzę, że ta procedura nie powstanie chociażby z tego powodu, że bez rynków zbytu, bez tej roli, którą no, w dużej części nam narzucono państwom Europy Środkowo-Wschodniej, sens ekonomiczny, czyli ten podstawowy, najistotniejszy tej federacji państw, tej przyszłej federacji zostaje przekreślony. Dlatego my jesteśmy tak grillowani, przepraszam za to określenie, bo wiadomo, że nas się szantażuje, no to wystąpcie, a przecież nie chcecie wystąpić, a jak nie chcecie wystąpić, to się musicie podporządkować, czyli stajemy się takim, nazwijmy to, koniecznym elementem, który sam nie wystąpi, a w związku z tym musi przyjąć, znaczy skarcony musi się podporządkować, tak jak się wcześniej podporządkowywał, no tak trochę bezrefleksyjnie, jest nie tylko i głównie ze szkodą dla naszych interesów. Stąd też ta gra, która nie ma na celu dezintegrację tej części Europy. Być może cała wizja Federacji Europejskiej bez wschodniej Europy, bez środkowo-wschodniej Europy, a bez Polski to jest w ogóle niemożliwe. Są te nerwowe ruchy przy wszystkich próbach tworzenia Międzymorza, czyli tych państw zbudowanych od północy na południe, które stworzą te mniejsze państwa, jakby ich zbliżenie staje się zagrożeniem, no bo ona staje się, bo one w tym momencie właśnie szukają własnej autonomii, własnej interpretacji, własnej wizji czasu, w którym przyszło nam żyć. Stąd też jesteśmy, można powiedzieć, sprawdzani, czyli jesteśmy w okresie takiego, żeby użyć innego określenia, bardziej, mniej obrazowego, a bardziej oddającego istotę. My mamy się zmienić. My jesteśmy karceni. My mamy się zmienić. A zmienić mamy swoje poglądy. My mamy zmienić swoje władze. My mamy zmienić władze na te, które będą chciały uczestniczyć w tamtym procesie i nie będą szukały własnej interpretacji, własnej wizji i własnej drogi, albo która może być drogą autonomiczną. Przecież bardzo niedawno nawet ktoś powiedział, co tak w naszych mediach zostało nie do końca dostrzeżone, że jeżeli by powstało Międzymorze, to sekretariat tego Międzymorza miałby być nie w państwach Międzymorza, tylko w Amsterdamie, czyli w Starej Europie, czy nawet tego rodzaju atrybut, własny sekretariat tego rodzaju, w końcu dość luźnego związku, miałby być poza terytorium tych państw. No to znaczy, że w tym się widzi jakieś bardzo poważne zagrożenie dla jakiegoś projektu, no, który jest nam nie do końca znany, a być może nie powinniśmy go znać, bo nie jest dla nas zbyt korzystny. Stąd też na to pytanie, które drugie, które pan zadał, odpowiem w ten sposób. Gra, która dotyczy Polski, jest taką grą, nazwijmy to w tym negatywnym tego słowa znaczeniu, wychowawczą. Nas mamy być skarceni, mamy się podporządkować i zmienić zdanie, być może doprowadzić również do zmian politycznych, czyli odwołując się do poparcia, jakim spotyka się nasze członkostwo w Unii Europejskiej wśród obywateli, aby zmiana władzy, demokratyczna zmiana władzy, to jest taki wpływ, lobbying, który ma zmienić nasze decyzje, czyli mamy się stać bardziej ulegli, przepodporządkowani, czyli mamy znowu zawierzyć tym, którzy chcą pokierować Unię Europejską w swoją stronę, zgodnie ze swoimi ideami albo ze swoimi interesami, a my nie możemy, a nam odbiera się, albo nie daje się nam szansy na pozycję tego strony, czyli tego, kto to współkształtuje. Stąd też sądzę, że musimy umieć w takiej roli trwać i zrozumieć, że właśnie tak jesteśmy teraz karceni i taki jest proces, nazwijmy to negatywnie pojęty proces wychowawczy. Może się zmienimy. Czy się zmienimy? To już jest zupełnie co innego, odrębna opowieść. My jesteśmy dość tacy przekorne, mamy czasami postawy. Jeżeli ktoś tak zbyt nachalnie pokazuje nam takie dość odległe miejsce w szeregu i mówi, mamy siedzieć cicho i podporządkowywać się, to my często potrafimy wtedy chociażby z takiego poczucia własnej, sprzeciw często jest spontaniczny, nie zawsze jest wtedy skuteczny, ale on jest i on się staje częścią naszej, bardzo istotnym rysem naszej tożsamości. A ten ostatni wątek, który pan poruszył, dotyczący strefy euro. Strefa euro jest pewnym projektem. To jest projekt, który jest, to jest taki przedsionek, taki można powiedzieć, niezbędny etap integracji o charakterze fiskalnym. Znaczy, bo dopóki nie ma wspólnej polityki fiskalnej, nie ma takiego atrybutu państwa. Jest wspólna polityka pieniężna, jeszcze nie tworzy jednego państwa. Albo nie musi tworzyć, nie musi doprowadzić do stworzenia, z połączenia się niezależnych państw w jedną. Nawet kiedy będzie jeden bank centralny, to te państwa, które są w tej jednej strefie walutowej, mogą zachowywać swoją daleko idącą suwerenność i zachować się jako odrębne państwa i być odrębnymi państwami. Ale jeżeli wszystkie państwa staną się strefą euro, a my jesteśmy silnym pod tym względem, bo silnym państwem, które prowadzi własną, niezależną politykę pieniężną, korzystając z atrybutów posiadania własnej waluty, co ostatni rok pokazał w sposób szczególny, jak istotny argument, jako istotny instrument w rękach państwa, które w okresie tego, z czym się jeszcze ciągle borykamy, czyli owej pandemii, no zostały w dużej części zostawione samemu sobie i przecież musieliśmy te problemy rozwiązywać i ciągle je rozwiązujemy i znacznie lepiej możemy je rozwiązać, zachowując suwerenność pieniężną. No i mój Boże, no jeżeli się ugniemy i wejdziemy do tej strefy, a co wymaga tak samo, znaczy to jest ten problem, czy to wymaga od naszej strony referendum, to już się tam ich, na ten temat są spory, czy ze strony konstytucjonalistów, oni mówią, że niekoniecznie jest to potrzebne, ale pytanie zasadnicze, czy w świetle konstytucji debata debata tego rodzaju na temat przyjęcia strefy euro jest tylko problemem natury zwykłej ustawy, czy to nie musi być, jeżeli nie jest to referendum, to nie powinna być to ustawa o rangi, tak zwanych ustawach o rangi konstytucyjnej, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że to są historyczne, potencjalnie historyczne posunięcia. Paradoks polega na tym, że my jesteśmy, to jest ten paradoks czasu, my w sytuacji, w której jesteśmy straszeni, jesteśmy również spotykamy się z aktami nieprzyjaznymi ze strony naszych aliantów, użyjmy tego starosiedzkiego określenia. My jednak jesteśmy optymistami, jesteśmy jako zbiorowość optymistami, jesteśmy, to świadczy o naszych postawach, to znaczy my nie dajemy się tak łatwo przestraszyć, w ogóle jesteśmy nieprzestraszeni ani przez tymi strachami, które się tam wymyśla, żebyśmy się ich bali, ale tymi, którzy zagrożeniami, które są jak najbardziej rzeczywiste, może jesteśmy, nasz optymizm jest naszą siłą. Oby nie był również źródłem naszej naiwności, ale na pewno jest czymś ważnym, bo lepiej być optymistą, który się nie da zastraszyć, niż tym, który się daje zastraszyć zagrożeniami, które tak naprawdę nie istnieją albo są przewartościowane. Sądzę, że nie przystąpimy w najbliższej perspektywie, ani w dostrzegalnej perspektywie do strefy euro, chociażby z takiego bardzo prostego powodu. Te posunięcie wymagałoby ze strony naszej całej klasy politycznej zgody. Zgody takiej jednoznacznej i przekonywania do tego naszych wyborców, jeżeli oni daliby się oczywiście przekonać. Sądzę, że pod tym względem nawet nasza klasa polityczna jest na tyle pluralistyczna, to jest bardzo ważne, na tyle ma zdolność do posiadania odrębnych poglądów, że ten spór niech w klasie politycznej, który w jakimś sensie konserwuje status quo, niech on pozostanie i wcale nie należy go wygaszać.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy, serdecznie witam ojca Grzegorza, pana profesora, którego szanuję, nie tylko zresztą ja. I dziękuję panu profesorowi, że pan nie tylko nas edukuje, nie tylko robi wykład cudowny, ale i rozmawia z nami, bo w mediach narodowych, ja nie chcę je krytykować, ale słucham czasem Radia 24, bardzo piękne te rozmowy, bo, owszem, ale to są takie rozmowy ekspertów. Nikt nie pyta nas, Polaków, o nic. Szczerze mówiąc, no demokracja, nie wiem, czy to na tym polega, ale dlaczego, no nie będę się już tak pienić, po prostu kłębią mi się myśli i przepraszam, postaram się krótko, ale dziękuję ojcu Grzegorzowi i profesorowi, że zaraz po tym wstępnym wykładzie został nam przedstawiona hymn do święta miłości kochanej ojczyzny Ignacego Krasickiego, bo tam w tymże hymnie jest wszystko, że byle cię tylko wspomóc, byle wspierać, nie żal żyć w nędzy, nie żal umierać. Warto, żeby my Polacy, żebyśmy wrócili do tego hymnu i zobaczyli, w jakich okolicznościach powstał. Ja nie będę teraz tego roztrząsać. Chodzi o to, że myśmy, panie profesorze, według mnie, ja się nie mądrzę, bo jak głupia, jak but w każdym razie, ale ja czuję, bo ja przecież żyję już tyle lat, nie będę tu dokładnie mówić, ile, że myśmy stracili bardzo, może nie zupełnie, tożsamość. Myśmy się zagubili wtedy, kiedy była ta transformacja, kiedy chcieliśmy z tego tamtego ustroju przejść do tego, kiedy powiedziano, nie słuchajcie tych starych, bo to są z komunizmu. Zerwano więź międzypokoleniową. Ludzie w tych PGR-ach potem się wieszali. Straciliśmy. Jesteśmy do dziś według mnie zagubieni. Może ja jestem pesymistką. A ponieważ jesteśmy zagubieni, to jesteśmy osłabieni. I ci, których dręczyło, że my, Bóg, honor, ojczyzna, że Polska walczyła, że miała taką historię, zresztą rocznica bitwy pod Grunwaldem, ale jakoś rekonstrukcji nie robiono, chyba żeby nie drażnić Niemców. Nie, przepraszam, że tak tutaj powiedziałam, ale myśmy przecież mieli taką historię. A potem było to załamanie. I teraz ten cynizm, to poniżanie, mówienie, że zagłodzą, jak tu tyle ludzi zostało zagłodzonych w tych obozach właśnie w Mauthausen czy gdzieś. Ja bym tego nie mogła znieść osobiście. Ja wiem, że tu chodzi o to, że my nie mamy wyboru, bo się bardzo w tej transformacji później, jak ta Polska zaczęła być wolna i ta demokracja, zaczęliśmy tylko, aby tylko pieniądz, a ktoś tam powiedział biznes, liberales, ktoś to powiedział. I Polacy, a ktoś nad tym pracował, żebyśmy tę tożsamość, żeby to myślenie, że to Bóg, honor, ojczyzna na pierwszym miejscu, później właśnie powracanie do tego, chociażby do tego hymnu, za który bardzo dziękuję, że na wstępie został nadany, ale warto byłoby go przeanalizować. I jeszcze wspomnę w tym chaosie, który, przepraszam, wprowadzam, Żeromskiego, który był sumieniem narodu, którego do dziś czytam i uważam, że powinniśmy wrócić do ludzi bezdomnych, do przedwiośnia. I Żeromski w pewnym momencie powiedział w ludziach bezdomnych, nie będę już kontekstu mówiła, ale powiedział krajowi cudzoziemcy. To było w pewnym kontekście, to warto przeczytać. I właśnie boli mnie nie tylko ta wrogość tych państw, które znęcają się nad nami, bo wiedzą, że pieniądz jest dla nas ważny i że my się nie wycofamy. Tylko bardzo mnie boli właśnie to, że ludzie, no nie będę wymieniać nazwisk, że ta opozycja, zamiast się myśleć o Polsce, no to są krajowymi cudzoziemcami w pewnym sensie. I to mnie boli, bo przeżyłam już tyle, panie profesorze, i szykuję się jakby od odejścia, ale nie żałuję, że mama już niestety odeszła, bo walczyła w powstanie i nigdy nie uczyła mnie nienawiści, ale gdyby dożyła tych czasów, kiedy ktoś powiedział, że zagłodzimy Polskę, jak jej męża zagłodzono w wozie, to ja bardzo się cieszę, że ona już jest po innej stronie. Po prostu boję się o tożsamość Polaków, już na koniec, że pan mówi, żebyśmy rozumieli, żeby intelektualnie jakoś to wszystko zrozumieć, ale pracowano chyba nad tym wiele lat teraz, żeby człowiek był bezmyślny, żeby siedział, no nie wiem, cieszył się, że ma dużo, żeby robił remonty. Ja może naprawdę przesadzam i na pewno to nie dotyczy wszystkich Polaków, ale jeżeli tak się boimy i nie patrzymy na honor, tylko chcemy koniecznie na siłę i właśnie tacy ulegli jesteśmy, to mnie to bardzo smuci, bo powtarzam, zaczęliśmy tę audycję od pięknego wykładu, a potem od świętej miłości kochanej ojczyzny, od hymnu, który powinien każdy Polak znać na pamięć i Żeromskiego czytać i mówić Bóg, honor, ojczyzna. I wtedy byśmy wiedzieli, co mamy robić może, ale potrzebujemy pieniędzy. I tu się robi kołowrotek. Jeszcze raz dziękuję, panie profesorze, że pan tylko nie tak dyskutuje intelektualnie, tylko pyta nas. Chce, żeby Polacy coś też z tej pamięci, z tej swojej świadomości wydobyli, tę tożsamość może. Serdeczne dzięki i z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo, pani Mario. Panie profesorze.
Pani Mario, może ja powiem tak po prostu. Ja mam pewną głębokie zasoby, obszerne, głębokie zasoby sceptycyzmu co do roli ekspertów, intelektualistów, czyli tych, którzy są, wydawałoby się, predestynowani do tego, aby być nośnikiem tej, nazwijmy to, warstwy przemyśleń, idei, warstwy poznania, przede wszystkim diagnoz. Nasz świat, a do niego się w końcu zaliczam, ma wiele wad wewnętrznych, takich nie zawsze ujawnionych. My, tu też jest interesowność, tu też jest coś, co jest gorzkie, co ja teraz powiem, ale przecież jest coś takiego jak opłacalne poglądy. Czyli zresztą nieraz się z tym spotykam, że mam nieopłacalne poglądy, że za te poglądy nikt nie zapłaci, bo one są niezgodne z oczekiwaniami, które potrafią, potrafią mieć bardzo prosty wymiar, czyli sfinansuje się, wesprze się badaniami, pieniędzmi, grantami, tego rodzaju przemyślenia, a także opracowania, które są w interesie. Czyli to, co brutalnie niektórzy nazywają, że mamy do czynienia z takim swoim sprzeniewierzeniem się świata eksperckiego, czyli że eksperci też są poddani lobbingowi, czyli też potrafią mieć poglądy, które zmieniają w zależności od tego, kto jest tym, nazwijmy to, sponsorem, albo te, które poglądy, które dają szansę kariery. Można powiedzieć, to nie jest tylko problem Polski, pani Mario, to jest w ogóle współczesny problem. To jest pytanie w ogóle o rolę nauki, czy nauka jest, jakkolwiek ją pojmujemy, czy ona jest, czy ta dziedzina jest uprawiana w dobrej wierze. Przecież wszyscy nawet na tym doświadczeniu, które my teraz jesteśmy, cały świat w jego w nim uczestniczy, czyli świat, czyli tym, co nazywamy pandemią, widzimy, że tu też są ogromne interesy, interesy biznesu, który jest biznesem zajmującym się produkcją szczepionek. To są wielkie pieniądze, niewyobrażalne dla nas. Często nawet kiedyś prowadziłem publicznie, to może nawet gdzieś otworzyć, bo to było w telewizji publicznej, na temat wprowadzanych ograniczeń, które niewiązane były, nazwaliśmy tak już dzisiaj, do dzisiaj nazywamy niezbyt elegancko lockdownem, kiedy udowadnialiśmy przy pomocy wiedzy tych, którzy się na tym znają, odwołując się, że istotna część tych ograniczeń nie miała żadnego, nie była niczym sprawczym, czyli nie dawała tego efektu antypandemicznego, który jakoby nie przyświecał tego rodzaju posunięciom. No i na to mi odpowiedziano bardzo prosto, no ale wszyscy tak robią i my nie mamy odwagi postąpić w sposób przeciwny, czyli mimo że wiemy, że to jest nieskuteczne albo jego skuteczność tych ograniczeń albo tych zakazów jest minimalna, a się okazuje, że nie obroniły jest nas one ani przed czwartą falą, ani tymi nadmiernymi zgonami, a przecież tak nam przedstawiano, że te ograniczenia będą przeciwstawią się temu, tym kataklizmom, które nas jednak dotknęły. Czyli mamy do czynienia z tym urynkowieniem wiedzy. Dlatego się odwołuję do nas jako do zbiorowości. Mam do tego prawo. Mam prawo apelować do tego. Niech każdy z nas szuka w sobie prawdy. Prawdę każdy z nas ma szansę poznać, jeżeli jej będziemy szukać. Czyli każdy z nas ma, nawet to nie jest obowiązek, chociaż ja bym chciał, żebyśmy czuli to, odwołując się do owego hymnu, że to jest nasz obowiązek poszukiwania prawdy i własnego zdania, które nie będzie tym zdaniem, które pani tak dość gorzko przedstawiła, ale jest w tym coś, co pani powiedziała, że można nas, tak jak i można ekspertów w tym sensie, oczywiście nieprawnokarnym, skorumpować, czyli kazać im, jakby skłonić ich do zmiany poglądów w imię interesów tych, którzy są gestorami, również gestorami myśli, ale także nas obywateli można tym zrozumieniem skorumpować, że dać nam poczucie stabilizacji, dać lepsze dochody i powiedzieć, i zwolnić z obowiązku myślenia, nie martw się o to, niech się tym martwią mądrzejsi. Dlatego pytanie może, czy oni działają w dobrej wierze, czy oni nie są tak samo manipulowani, czy nie są tak samo urynkowieni, okropne słowo, ale bardzo dobrze, bo przedstawiające, że ten proces do takiego obniżenia wiarygodności. Jest coś takiego jak obniżenia wiarygodności. Zapoznało coś takiego jak biznes ekspercki. Czyli w istocie za, w zależności od ceny, w zasadzie wszystko można uzasadnić i to nadając temu pozory naukowości. W tej dyskusji, która była jeszcze w telewizji, mówiliśmy o takim zjawisku, jakim jest ubieranie się w togę prawa, realizując interesy, które są interesami w istocie bezprawnymi, ale przecież można to wszystko ubrać w język, który będzie tworzył pozory działania zgodnego z prawem i można tak przez zaklinanie rzeczywistości, przez narzucenie języka przekonać, znaczy ludzie przekonają się, może przyjmą, może nie będą przekonani, ale dadzą się, nazwijmy to, zaagitować i ci ludzie powiedzą, no tak, no to jest zgodne z prawem, a nie wiedzą, że uczestniczą w nadużyciu, a znaczy są manipulowani w tym znaczeniu, że ktoś swoje interesy ubiera w legalizm i ubiera w tą togę zgodności z prawem, jak w złej wierze, przekonując nas, że do bezprawia przy pomocy języka, który posługuje się argumentami prawnymi, dlatego nam jest bardzo potrzebna ta nasza zwykła, codzienna autorefleksja. Wiem, że ktoś powie, a my czy mamy dostateczne dane w sprawach zasadniczych? To też są wybory. Między innymi ten hymn, który jest, to już, mój Boże, dla mnie jest tak samo bliski. Sądzę, że jesteśmy, że podobnie pod tym względem myślimy. Tam są takie piękne obrazy, które no, tak trochę się łamie głos, kiedy się cytuje o tym nie żal żyć w nędzy, nie żal umierać. Byle cię można wspomóc, byle wspierać. Nie żal żyć w nędzy. To jest imperatyw. To jest przekonanie, że jesteśmy zdolni do ofiary. Ofiary w imię no tej, jak niektórzy mówią, ułudy, jaką jest wspólnota, bo przecież wiemy, że nie wszyscy się czują członkami. Mówię o tej wspólnocie naszej, nie tej wspólnocie europejskiej, tylko tej naszej wspólnocie. Przecież nie wszyscy muszą tak myśleć i nie wszyscy chcą tak myśleć. I nie możemy nawet ich za to potępiać, bo żyjemy w świecie wolności. W końcu każdy z nas w polskość, jeśli chce, to może go poszukiwać i idzie własną drogą. I przypominanie o tym, że warto, że to nie jest, że to może jest jakiś imperatyw, rodzaj obowiązku, bo nie musimy żyć w nędzy, nie musimy umierać, chociaż to, czym jak zapłaciliśmy za dzisiejszy czas tymi kosztami owej transformacji, ostatnio przypomniałem publicznie, że pierwszą wielką grabieżą, którą przeżyliśmy na początku, jestem też, mam swoje lata, więc ja to świetnie pamiętam, dorosłym człowiekiem, pracowałem wtedy. Mieliśmy tam skromne, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, dziadowskie oszczędności. Wszystkie oszczędności straciliśmy przez tak zwaną kontrolowaną inflację. Przecież znane są rozwiązania polegające na tym, że jeżeli władza nie daje sobie rady z inflacją, to wprowadza instrumenty, które waloryzują, gwarantują, nawet z odroczeniem, ale jednak gwarantują ten podstawowy zasób obywatela, jakim są jego oszczędności. Myśmy wtedy stracili oszczędności wszyscy Polacy. Nie tylko osoby fizyczne, także firmy straciły swoje oszczędności. Nikt nam tego nigdy nie zrekompensował. A o tragedii ludzi, którym zabrano nie tylko miejsca pracy, ale także przyszłość i od 30 lat nie umiemy rozwiązać problemów wsi PGR-owskich, które się w większości po prostu wyludniły. Czyli cały dorobek tamtego czasu, dorobek ludzi, ich życia, złożono w ofierze czegoś, co nazywamy tą radykalną transformacją. To są rzeczy złe, które powinniśmy pamiętać, żeby się nie powtórzyły i nie zapominajmy o tym, bo ci ludzie się nie upominają już o swój los, ale my powinniśmy pamiętać właśnie w imię wspólnoty, a ten język, który się do nas używa, jest wstrętny, Pani Mario, jeśli ktoś mówi o mnie do nas, że trzeba nas zagłodzić, to ja to nazywam językiem wrogim, nie udawajmy, że jest inaczej, bo takim językiem nie mówiono do nas. Nie mówiono w czasie wojny. To nie są czasy, które ja pamiętam, ale ja żyłem przez dziesiątki lat z ludźmi, którzy pamiętali głód tej wojny. Głód, zwyczajny głód, nie tylko tych, których zagłodzono w Auschwitz-Birkenau, ale głód codzienny głodujących miast, które musiały przetrwać, ale płaciły straszną cenę za to, żeby przetrwać i w imię tego, żebyśmy przetrwali. Teraz nie mamy tak strasznych i trudnych wyborów i tak trudnych alternatyw, dlatego jest trudniej. Wtedy wyostrzone były te kryteria i wiadomo było, że nie ma stanów pośrednich. Można by być by tylko po jednej stronie, bo kryterium to dobra i zła wtedy było znacznie bardziej jednoznaczne. Teraz to wszystko, jak wiemy, w świecie stabilnym, w świecie pokoju, wszystko się komplikuje, a nie upraszcza. Trudniej jest prowadzić politykę wtedy, kiedy mamy i wolność słowa, i prawo do pogłoszenia poglądów, również poglądów interesownych i również poglądów w złej wierze, które ubiera się w słowa wiarygodne, co wcale nie oznacza, że te poglądy są wiarygodne, ale mogą być przedstawiane tak, jako prawdę i my możemy tą prawdę w nią uwierzyć. To też należy do naszych, nazwijmy to, przywilejów, a może nawet słabości czasu bardziej skomplikowanego, bo czasu normalnego. Jeżeli sobie będziemy przypominać, że to w nas tkwi prawda, jeżeli ją tam będziemy poszukiwać, jeżeli ją znajdziemy, czy będziemy ją umieli po pierwsze pielęgnować, czy nie zapomnimy, żyjąc w normalnym czasie, czyli w czasie, w którym ponoć nie powinniśmy się martwić zasadniczymi sprawami, bo właśnie na tym polega czas normalny, czas nie wiążący się z wielkimi i trudnymi wyborami. Też chcieliśmy tego. Przecież nasza polskość to jest ucieczka od biedy, bo w tej biedzie ta polskość przetrwała i to, że od tej biedy w dużej części udało nam się wreszcie uciec, czyli nie mamy tych wielkich, trudnych wyborów, ograniczyliśmy zjawisko skrajnego ubóstwa. To są nasze osiągnięcia i trzeba je docenić, bo tego chcieliśmy, ale w tych czasach trudniej jest zdefiniować to, co jest wiarygodne i to, co jest prawdą i każdy z nas tej prawdy, jeżeli ją będzie poszukiwać, to może ją znajdzie. Jeżeli ją znajdzie, musi chcieć ją pielęgnować. A jeśli ją będzie pielęgnować, to jeszcze jest jedna misja przekazania. Przekazania go tej prawdy, swojej prawdy. Mamy swoją prawdę. Nie tylko najbliższym, nie tylko następcom. Jeszcze trzeba ich przekonać, żeby chcieli nas słuchać. A przecież zawsze kolejne pokolenie będzie się burzyć. I mają do tego prawo, prawo do sprzeciwu i prawo do buntu kolejnego pokolenia w imię właśnie swojej tożsamości. Wszystko to jest po prostu trudniejsze, a poza tym no, wydaliśmy się przez wiele lat rozbroić intelektualnie, podporządkować. Nie umieliśmy znaleźć własnej interpretacji czasu. Przyjęliśmy cudze interpretacje, a przecież przyjmując cudze, nie zawsze musimy być przekonani. Możemy być nawet podejrzewać, że ktoś może nam narzucić w swoim interesie, bo on ma też prawo do tego, żeby te interesy swoje naszym kosztem zrealizować, zwłaszcza wtedy, kiedy się na to zgadzamy. Stąd też sądzę, że pani, tyle słów znalazłem jako odpowiedź na pani wątpliwości i pani słowa. Dzielę się nimi, dlatego że uważam taką rozmowę za nie tylko ważną, dlatego że mówimy wobec siebie szczerze, a my możemy przyjąć, że rozmawiamy ze sobą w dobrej wierze, ale także dlatego, że właśnie powinniśmy nawoływać tym samym, przypominać sobie, że polskość jest w nas. Jeżeli ją tam zagubimy albo ją, nazwijmy to, zniekształcimy albo jej zaprzeczymy, bo przecież to też należy do wolności. Do wolności współczesnych należy również to, że możemy wybrać inną świadomość, nawet inny język, inne obywatelstwo, co niestety stało się częścią życia naszych rodaków, których po prostu wyciśnięto od nas biedą, żeby gdzie indziej znaleźli pracę, bo tam byli ważniejsi, bo już tam dawno poszukiwano wolnych rąk do pracy, a one w krajach, które demograficznie zwijają się od dziesięcioleci, poszukiwano tych, którzy chcą, bo gdyby tu nie było biedy, nie wyjeżdżalibyśmy tam, żeby tam pracować, a to są przecież straty bezwzględne, których się nie da przywrócić. Ja nie chcę nikogo w tym momencie krytykować, ale tak się zdarzyło i zdarzyły się rzeczy złe, więc nie powtarzajmy przynajmniej tamtego błędu, zwłaszcza w czasach, kiedy jesteśmy też w okresie kryzysu demograficznego. No ale polskość musimy odbudowywać sami. Znajdować ją w nas, a wtedy będziemy legitymizować tych, którzy w naszym imieniu będą nami rządzić, bo jesteśmy i będziemy państwem demokratycznym. Czyli takie będą Rzeczpospolite, nie tylko jak ich młodzieży chowania, ale przede wszystkim takie będą, jak my będziemy i jak i komu damy wiarę i na ile nam starczy inteligencji, a także takiej zwykłej ludzkiej przezorności, abyśmy nie dali się oszukać. Chociażby z tego powodu, żeby ktoś w te szaty prawdy, czy też szaty prawa nie ubrał słów złych i słów wrogich. A jeśli ktoś, wie pani, mówi do mnie w ten sposób, że chcemy cię zagłodzić, to ja bym nawet mu dziękuję. Dziękuję, że jesteś szczery, że tak o mnie myślisz, to chociaż wiem, kim jesteś i nie oszukujesz mnie. Jesteś tak szczery, że za swoją wrogą szczerość jestem ci wdzięczny, bo wiem, co to jest język wrogi wobec naszego narodu. Przecież wiemy, po której jesteśmy wtedy stronie. To nam pozwala opowiedzieć się. Jeśli ktoś chce nas zagłodzić, to ja jestem po stronie tych, którzy chce się zagłodzić, a nie tych, którzy chcą nas zagłodzić.
Dziękuję. Radio Maria, rozmowy niedokończone. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, kłania się słuchaczka z Tarnowa.
Szczęść Boże. Pani imię?
Bernadeta.
Dziękuję.
Ja chciałam odnieść się, bo do wszystkiego nie jest możliwe, do tego, że tak, rzeczywiście bardzo obszernie pan profesor wszystko wyjaśnia. Często jedną myśl powtarza, poszerza wielokrotnymi zdaniami. Może moja impulsywność wolałaby, żeby to było krócej, konkretniej. I unikajmy tego, co wszyscy teraz mówią. Zagubieni, nieuświadomieni, tacy czy inni. Po prostu źle postępujący, krzywdzący. Przecież język polski ma piękne słowa na te sytuacje. Jeśli chodzi o przekształcenie, pan profesor powiedział, że ma pan swoje zdanie, ale nie będzie narzucał. Później jednak pan powiedział, że jest pan przeciwko, bo to będzie dla Polski złe. A ja bym oczekiwała, żeby po prostu mówić konkretnie. Zabrać nam chcą i kraj, i wolność. I na dobrą sprawę musimy się przed tym bronić. Tutaj popieram panią Marię, bo ja tak samo myślę i tak samo wiem. Kiedy myśmy się zachwycywali i słyszeliśmy w każdej minucie niemal, żeśmy odzyskali wolność, to ja uważam, że ta niewola dopiero była nam przygotowywana. I jestem absolutnie przekonana, dlatego że najpierw trzeba zubożyć społeczeństwo, później zdemoralizować i wtedy można nim rządzić. A zubożyć to się zubaża nie tylko materialnie, właśnie odwrotnie, materialnie się daje możliwość uzyskania wielu rzeczy, ale duchowo niszczy się. Przecież wiemy, że zniszczono szkolnictwo. Wciąż się mówi o podręcznikach, o tym, o tamtym. A gdzie jest przypominanie wydarzeń wielkich polskich? Właśnie choćby tej rocznicy bitwy pod Grunwaldem 15 lipca. A dlaczego się nie przypomina Polakom o naszych wielkich twórcach, bohaterach? Młodzież mówi się, że jest zagubiona. Młodzież po prostu, nie wiem, raczej młodzież nie ma miłości. Młodzież pragnie rozmów, wspomnień i garnie się nawet, co zauważyłam jako pracująca z młodzieżą, do osób starszych i czeka, żeby im opowiadali, dawali przykłady i wskazówki. I teraz tutaj wrócę do tej Europy. Ja uważam, bo pan powiedział, że z tym wydaleniem z Unii, że Polska jest najważniejsza w tej części. Tak, że Polska była najważniejsza dla Unii, to słyszeliśmy przed przystąpieniem, bo mówiono nawet takie rzeczy, że włączenie państw, prawda, Europy Środkowo-Wschodniej bez Polski, to on nie będzie takiego efektu, bo Polska największy rynek zbytu. Oczywiście przygotowywano nas do tego, że będziemy się musieli powoli podporządkowywać. W tej chwili po prostu zabiera się nam wszystko i mam wielki żal do rządu, że tak ustępuje pod każdym względem. Jak można mówić, że będziemy się rozwijać, skoro każe się nam likwidować wszystko, co dziesiątki lat budowaliśmy, co odbudowaliśmy po wojnie nasi dziadkowie, rodzice, potem my sami. Nigdy nie zbrudziłam sobie rąk pracą dla obcych czy gdzieś za granicą. Ja uważam, że tak jak w tej hymnie jest powiedziane, że można być szczęśliwym, uczciwym, można żyć godnie, nawet w nędzy. I nie żal żyć w nędzy, byle na swojej ziemi.
Rozerwało się połączenie z panią. Panie profesorze.
Pani Bernadeto, zacznę od tego. Jeśli chodzi o ocenę, zresztą, którą można przeczytać, bo o tym piszę i mówię, jeśli chodzi o ocenę tego, czy jest stulecia, to nawet czasami jest mi zarzucana skrajność w przedstawianiu tych czarnych stron tego czasu. Sformułowałem taką tą teorię, którą potem nawet niektórzy powtarzają to słowo tej wyciskanej wielokrotnie cytryny i tych grabieży, które nas wtedy spotkały. Ja to wielokrotnie o tym pisałem, nigdy nie owijałem w bawełnę. I nawet w jakimś sensie jestem krytykowany, że nie ma w tym moich wypowiedziach tego symetryzmu polegającego na tym, że mimo tych grabieży to jednak, prawda, czyli na tej zasadzie, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, czyli w sumie bilans zysków i strat nie jest taki, nie jest ten, te zyski są zbyt dużo, dużo większe, a mówię takim językiem, jakim posługują się ci, którzy krytykują to, co mówię, co piszę. Pod tym względem jestem jednoznaczny w sądach. Zajmuję się tym zawodowo, liczę te wszystkie nasze straty, zresztą korzystam z innych obliczeń. Nie tylko straciliśmy oszczędności przed 30 laty, potem aktywa nasze były wyprzedane w istocie za, jest takie są wspaniałe prace pana profesora Kazimierza Poznańskiego dotyczące właśnie owej wyprzedaży aktywów za 10% wartości, utraty naszego majątku. Potem był ten wyciskanie przez to utrzymywanie w biedzie naszego społeczeństwa po to, żebyśmy właśnie oddali ten największy nasz skarb, jakim są ludzie zdolni do pracy, którzy stali się, zasilili rynek pracy tych państw, które po prostu nie prowadziły polityki biedy, która była przyszłym dużej części tej epoki i myśmy wiele rzeczy mimo to osiągnęli. To znaczy, że umieliśmy się temu i przeciwstawić, ale w podstawowym zakresie nie przeciwstawiliśmy się. Ja już nie mówię o tej grabieży, o której wspomniałem niedawno, dotyczące naszych pieniędzy, które przy okazji wspólnotowych podatków wypłynęły z naszego kraju. Pod tym względem, jeżeli Tu nie relatywizuję, pani Bernadeto, ani przez chwilę. Może jeżeli zostałem tak zrozumiany, że staram się to w jakimś sensie uznać to za... Znaczy nie dostrzegam tego, to śpieszę poinformować, powiedzieć pani, że w tych ocenach jestem znacznie bardziej jednoznaczny. Ja trochę inaczej rozumiem sens dzisiejszej naszej rozmowy. Ja nie chcę nikomu narzucać, ani nawet sugerować poglądów. Staram się przedstawić swoje racje. A żeby przedstawić racje, trzeba je uzasadnić. To jest to bardzo ważne. Ja bardzo cenię i uważam potrzebę. Przekonujmy się. Nie po to, że nie agitujmy się, tylko przekonujmy się. Po to, żeby wysłuchać. Musimy, to jest może przemawia przeze mnie akademik, człowiek, który jest całe życie związany z uniwersytetem. Najważniejsze jest być wysłuchanym, wysłuchać czyichś poglądów i niech ktoś te poglądy rozwinie, niech on je przedstawi i podał pod osąd. A czy one zostaną uznane za wartościowe, za przekonujące, a to już jest dobre prawo tych, do których mówimy. My chyba, a teraz wytłumaczę się jeszcze w innej płaszczyźnie, my chyba mamy za dużo takiego pouczania. Nie chcę nikogo pouczać. Sądzę, że mamy wszyscy na tyle własnej autonomii. Nawet nie zawsze ją doceniamy, że ją mamy w sobie. Może czasami jest uśpiona, czasami uznawana za nieistotną. Ja uważam, że ją mamy w sobie. Jesteśmy w czasach, w których poddani jesteśmy bardzo często brutalnej takiej, nazwijmy to, wrogiej narracji, o której nieraz już dzisiaj mówiliśmy, ale często jesteśmy poddawani znacznie subtelniejszym metodom wpływania na nasze poglądy i czasami się dajemy. Nikt z nas nie jest wolny od tego, aby dać się tak przy pomocy zbiegłych słów i umiejętnej pseudoargumentacji dać się przekonać do rzeczy, do których się nie powinniśmy przekonać, chociażby dlatego w imię prawdy, a nie tylko własnych, a zwłaszcza własnych interesów. Myślę, że każdy z nas powinien poszukiwać, możemy sobie tylko pomagać, tak bez tego, co by można nazwać natrętnym, albo nawet takim zbyt daleko idącym dydaktyzmem. Ja staram się przedstawiać argumenty, przedstawiać racje, tak żeby żebyśmy się wzajemnie zrozumieli. Dlatego staram się wszystkich słuchać. Powiem, muszę podzielić się z panią i z państwem pewną własnym sposobem. Jak jeżdżę samochodem do pracy, słucham radia, słucham tych rozgłośni, z których prezentowane są poglądy z reguły bardzo odległe od moich przekonań. Chcę słuchać tych, którzy myślą inaczej. Jak oni do mnie mówią, w jaki sposób chcą przedstawić swoje racje. W ten sposób stawiam pod pręgierz, w jakim sensie chcę wypróbować swoje przekonania, może ja nie mam racji. Czyli i chcę słuchać tych, którzy myślą inaczej. Ale z drugiej strony chcę także mieć możliwość zrozumienia, bo być może część naszych błędnych wyborów nie tylko polega na tym, polegały i będą polegać na tym, że damy się, nazwijmy to, przekonać do rzeczy, do których nie powinniśmy się dać przekonać, czyli to, co tak kiedyś to słowo używano bardzo często, dać mi się zmanipulować, to też jest możliwe, nikt nie jest przed tym, ale trzeba być pod tym względem, mieć umiejętność oddzielenia właśnie tych słów fałszywych, tych słów, które nas mają wprowadzić w błąd pod pozorem prawdy, od tych słów prawdziwych. No przecież to jest ta sztuka, którą całe życie, odkąd świat istniał, poszukuje właśnie tych słów prawdy, która jest nam potrzebna. Ja wierzę w naszą taką zdolność znalezienia w swojej myśli, w swoim sercu, w swojej głowie, najprościej mówiąc, właściwych ocen tej własnej interpretacji, jeżeli ją będziemy potrafili uwierzymy w naszą autonomię, że umiemy i mamy zdolność ku temu, w imię, nie zapominając o tym, o tych naszych wzorcach, o których pani powiedziała. Te wzorce są bardzo potrzebne, bo one tworzą nasze te obrazy z przeszłości, która z tym samym staje się teraźniejszością. Ja też jestem między innymi wychowany w magii zwycięstwa grunwaldzkiego i tej naszej wspólnoty ówczesnej, którą już zawłaszczyły sobie inne, może nie zawłaszczyły, też przejęły do swojej historii Białorusini, Litwini, Czesi, Rosjanie tak samo, te pułki smoleńskie dostrzegli jako udział Rosji w bitwie czy Rosji, czyli w tej tradycji rosyjskiej, czyli z tego Grunwaldu czerpiemy, wielu czerpie inspirację, to te obrazy, które tworzą naszą tożsamość i tworzą naszą dzisiejszą, no bo ta tożsamość jest dzisiaj, tam to było kiedyś, dzisiaj tworzymy swoją współczesną legendę tamtego czasu. No to nie zapominajmy o tym, bo to są te punkty odniesienia, ale znowuż też je będziemy interpretować tak, jak potrzebujemy, ale ja chciałbym, to ostatnie zdanie, żebyśmy mieli świadomość, że żyjemy, nie to, że jesteśmy zagubieni. Nie użyłem tego słowa. Jesteśmy w trudniejszym czasie. Trudniejszym. Nasze spory, które teraz toczymy, są znacznie bardziej skomplikowane i trudniejsze. I musimy umieć rozróżnić często tego fałszywego przyjaciela od prawdziwego wroga. Dlatego powiedziałem tym, którzy mówią szczerze, przedstawiają swoje wrogie słowa pod naszym adresem, nas wszystkich. No to ja powiem szczerze, dobrze, że tak się dzieje, bo chociaż wiem na pewno, z kim mam do czynienia, ale zgódźmy się co do tego. W większości przypadków nikt nie będzie wobec nas tak szczery i będziemy musieli dość długo poszukiwać prawdy w tych słowach, które będą świadomie zafałszowane. Dlatego się tłumaczę, pani Bernadetto. Tak widzę swoją rolę. Mam nadzieję, że w jakimś sensie ją spełniam w dobrej, na pewno ją chcę spełnić w dobrej wierze.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. To już nawet podsumowanie naszego spotkania, bo już 23:30. Dziękujemy za to spotkanie. Czego pan nam życzy?
Łaski mądrości, przezorności, umiejętności słuchania nawet słów wrogich po to, żeby je zrozumieć, a przede wszystkim zachowania tego, co jest najważniejsze. Szukajmy, tak jak wszyscy szukamy swojej drogi, nikt tego nie jest do tego zobowiązany, ale wielu z nas szuka drogi do Boga i tą drogą. Te drogi są bardzo różne. Jeśli prowadzą w to miejsce, to znaczy, że miały sens. Tak samo szukajmy polskości w nas i zinterpretujmy ją tak, jak potrafimy. I niech to będzie nasza interpretacja, nasza, nowa i przekażmy ją. Ale najpierw trzeba ją utrwalić, a przede wszystkim pielęgnować. A wzorce, nie zapominajmy o wzorcach. Twórzmy, niech one będą dla nas inspiracją, dla naszej interpretacji czasu, w którym, po to, żebyśmy te czasy zrozumieli. To są nasze drogi. Idźmy, starajmy się, bądźmy odważni i poszukujmy w nich treści i prawdy. To chyba jest najważniejsze.
Bóg zapłać. Bardzo dziękujemy za czas, za rozmowę z naszymi słuchaczami.
Serdecznie. Dziękuję bardzo.
Naszym gościem był pan profesor Witold Modzelewski, ekonomista, prawnik. Dobiegły końca rozmowy niedokończone w Radiu Maria na temat współczesne akty wrogości wobec Polski. Bardzo dziękuję też i państwu za uwagę, za podjęcie tematu, za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.